Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Generał Władysław Sikorski, mąż stanu, czy zginął w Gibraltarze w wyniku spisku i zamachu na jego życie? A jeśli tak, to kto tego zamachu dokonał? Polacy? Brytyjczycy? A może Sowieci? Dziwią się Państwo, że wymieniłam Polaków. Cóż, generał Sikorski był w konflikcie z wieloma polskimi politykami i dowódcami. A może to jednak był wypadek? Ale nie tylko śmierć generała budzi kontrowersje, lecz także kilka, co najmniej kilka jego decyzji. My tu porozmawiamy z profesorem Markiem Hamotem z Bydgoskiej Wyższej Szkoły Gospodarki o dwóch decyzjach spornych, a mianowicie o internowaniu polskich oficerów najpierw we Francji, później na szkockiej Wyspie Węży. Tak, to była decyzja generała Sikorskiego. I o układzie Sikorski-Majski ze Związkiem Radzieckim.
Your head. zdać sobie przede wszystkim trzeba sprawę z tego, że w 1939 roku władzę po obozie sanacyjnym przejmuje opozycja. Czyli 1939 rok to była wielka klęska Polski, ale też pamiętajmy, że to była wielka klęska całego obozu sanacyjnego, który sprawował władzę od 1926 roku do 1939, długi okres. I opozycja miała w okresie sanacyjnym bardzo pod górkę i to jest najdelikatniejsze określenie. Były przecież procesy polityków opozycyjnych przed wojną, by tylko przypomnieć proces brzeski, gdzie oskarżenia o niecne czyny polityczne zostali tacy wybitni polscy politycy jak Wincenty Witos. To jest haniebna sprawa. Więc tutaj pokusa odwetu była, bym powiedział, wręcz zrozumiała i nieufność opozycji z Sikorskim na czele, która, czyli partii politycznych opozycyjnych, bo tutaj jest i Endecja, i Hadecja, tak, Stronnictwo Pracy, i PSL, czyli wszystkie te partie opozycyjne w stosunku do sanacji teraz tworzą rząd emigracyjny i organizują państwo podziemne i Związek Walki Zbrojnej, później Armię Krajową w kraju, w warunkach okupacji. Tak. Więc to tworzy opozycja. Może ktoś się zdziwi, że ojej, ale przecież to jest wojna, to już przecież te wszystkie kategorie, opozycja rządzący, partia rządząca, partie opozycyjne powinny być całkowicie zawieszone na czas wojny. No i tak, i nie. No jest, no, ludzka natura jest ułomna. Rzeczywiście tutaj wielu polityków z otoczenia Sikorskiego, ale myślę, że i sam Sikorski też tutaj nie uniknął takiej postawy, z wielką podejrzliwością podchodzą do kadr z oficerów sanacyjnych, tych najbardziej zagorzałych. Do tego stopnia, że we Francji, gdzie tworzy się armia polska i oficerowie oraz żołnierze polscy przedostają się z kraju poprzez Rumunię, są te słynne szlaki. Tak? Mm-hmm. Niemcy mówili turyści Sikorskiego, tak? Czyli oni się tam przedostawali przez Rumunię, przez Węgry, tak? Do Francji.
Polskie siły zbrojne we Francji.
Avant l'envol pour le front. Pilotes et soldats de l'armée de l'air polonaise sont passés en revue par le général Sikorski et le général Denain, chef de la mission militaire franco-polonaise. Les pilotes reçoivent leurs insignes. Un banquet est offert par leurs camarades à ceux qui vont partir. On trinque, suivant la coutume polonaise. On fait ses adieux en ce jour de Pâques, époque du renouveau qui voit entrer en action les forces.
Tworzy tam armię polską, odtwarza ją na zachodzie. Na czele komisji weryfikującej czy przyjmującej do tej armii oficerów, przede wszystkim, bo o oficerach mówimy głównie, był przyjaciel i zaufany generała Sikorskiego, generał Marian Kukiel, notabene profesor historii. Generał Kukiel był bardzo antysanacyjnie nastawiony i wielu oficerów sanacyjnych nie przechodzi tej weryfikacji, nie zostają przyjęci do tej armii polskiej na zachodzie.
Możemy aczkolwiek powiedzieć, wielu, że ze szkodą.
Zawsze ze szkodą, no ale były obawy, czy nie będą tworzyć jakiejś frondy opozycji wobec rządzącej ekipy tutaj generała Sikorskiego. Nie byli pewni co do ich lojalności wobec obozu, nie wobec Polski, bo jasne, patriotami byli jedni i drudzy. Tu nie te kwestie wchodziły w grę. I nawet nie przyjmowano tych oficerów, którzy deklarowali, jak na przykład Wieniawa Długoszowski, że będą służyć jako szeregowcy, a był generałem Wieniawa Długoszowski, też nie został przyjęty. Więc to była tragedia dla tych oficerów sanacyjnych, którzy nie zostali przyjęci. No i w związku z tym napięcie polityczne między tą częścią emigracji polskiej związaną z sanacją i związaną z nowym rządem Sikorskiego, napięcie rosło. I ono narastało w trakcie całej wojny, aż do 1945 roku. Także i po śmierci generała Sikorskiego w Gibraltarze. Więc nie uniknęliśmy proszę Państwa, może to zabrzmi tak trochę zaskakująco, ale nie uniknęliśmy w tej sytuacji II wojny światowej, w której, jak powiedziałem już i powtarzam po raz kolejny, w której Polska znalazła się na skraju zagłady biologicznej, bo per saldo po 1945 roku obliczono, że około 22% populacji zostało w taki czy inny sposób unicestwione, łącznie z obywatelami żydowskiego pochodzenia, z Żydami, obywatelami polskimi. Nawet w tych warunkach ta walka polityczna nie została całkowicie zaniechana, a nawet były sytuacje, które bardzo wypływały na wierzch, że tak powiem. I tutaj mamy sytuację bardzo trudną do zanalizowania, ale też i do właściwego w proporcjach przedstawienia. Otóż generał Sikorski zaczął tworzyć również we Francji takie ośrodki internowania dla, no właśnie, formalnie dla takiego elementu, jakby on to powiedział, jak oni to mówili tutaj, ci zwolennicy Sikorskiego, elementu zdemoralizowanego, niepewnego z tych czy innych względów.
Ale tak naprawdę
to byli głównie byli to przeciwnicy z obozu sanacyjnego.
Rodacy, wiem, jak wielkim dla was wstrząsem jest upadek Francji i poniesiona przez nią klęska.
Generał Władysław Sikorski po upadku Francji do żołnierzy.
Propaganda wroga wykorzysta ten fakt. Podejmie nowe, a najniebezpieczniejsze próby, usiłując złamać waszą wiarę w oswobodzenie Polski i unicestwić wasz opór nieugięty, który jest dzisiaj wzorem dla wszystkich narodów zawojowanych. Nie wierzcie jej i wytrwajcie. Nigdy nie była bardziej potrzebna, jak w dobie obecnej, wspaniała jedność narodu polskiego. Jedność wewnętrzna w imię wspólnej, umiłowanej sprawy i jedność z rządem na zaufaniu opartej. Jednolity w swej opinii kraj oraz chwała naszego dotychczasowego dorobku orężnego uprawniają nas do tego, że stajemy na ziemi brytyjskiej z podniesionym czołem. Ożywieni jesteśmy niewzruszonym przekonaniem, że wojna, która jest dotąd nierozstrzygniętą, zakończy się ostatecznie zwycięstwem wspólnej, świętej sprawy. Trwając niezłomnie przy Wielkiej Brytanii, której wola żelazna dalszej walki jest niewątpliwa.
Po klęsce Francji generał Sikorski wraz z częścią armii, bo nie całą, przenosi się do Anglii, do Wielkiej Brytanii, więc jest ciąg dalszy działalności opozycyjnej z Sikorskim na czele i tam też w Szkocji, na wyspie, najbardziej znanej wyspie Węży, też taki obóz odosobnienia dla tych opozycjonistów, czy dla ludzi, których Polaków, dla których uznano, że będą w jakiś sposób przeszkodą dla sprawnego działania Sikorskiego i jego rządu w tworzeniu silnej, sprawnej armii u boku aliantów. No ale tam się znalazł jeden z byłych premierów przedwojennych, także wdowa po Piłsudskim. Interwencja była jednego z posłów brytyjskich w parlamencie brytyjskim i Churchill prawdopodobnie interweniował u samego Sikorskiego i tam były dwa takie ośrodki odosobnienia, obozy odosobnienia zostały zlikwidowane.
Polskie Radio PIK.
Czy było to w tych warunkach, w jakich oczywiście Sikorski działał, to były warunki wyjątkowe i specjalne, to nie były normalne warunki, bo raz, że i wojna, i emigracja, etc., etc., czy były to działania niezbędne? Tu zawieszam głos, bo któż może wiedzieć i któż może do końca to sprawiedliwie ocenić.
Ale jeśli, panie profesorze, znaleźli się tam oficerowie, którzy znali się na swoim rzemiośle i nagle nie mogli wspomóc polskich sił zbrojnych na zachodzie, byli umieszczeni na tej wyspie, dostawali, jeśli dobrze pamiętam, połowę żołdu i tak naprawdę to ginęli z bezczynności. Wielu popadło w alkoholizm. Zdarzały się też próby samobójcze, choroby psychiczne. Im zarzucano na przykład erotomanię, alkoholizm. Oni pisali
demoralizację.
Tak. Oni pisali do Sikorskiego listy z prośbą, tłumacząc się, że mam rodzinę, mam dzieci, nie jestem zboczeńcem, tak? Nie jestem erotomanem, nie piję w ogóle. Przecież to nawet nie byli politycy, to byli oficerowie, którzy byli jakoś tam zbliżeni, czy działali, pracowali w czasie rządów sanacji, ale sam pan powiedział, sanacja rządziła długo, więc tak naprawdę to były jednak ofiary, a przecież to byli ludzie, którzy mogliby się bardzo przydać w walce z Niemcami.
Tak, to nie ulega wątpliwości, że w takiej sytuacji powinna obowiązywać zasada wszystkie ręce na pokład. I tu chyba Sikorski nie stanął do końca na wysokości zadania. Myślę, że generał Sikorski podszedł do sprawy, bym powiedział, działania w stanie wyższej konieczności. A że przy tej okazji iluś polskich oficerów czy polityków doznało ewidentnych krzywd z jego strony, to że to zostanie mu jakby pominięte albo anulowane post factum. Tak? Nie liczył się z tym, że zginie w czasie wojny, tylko że będzie jakoś rządził po wojnie, że wróci do Polski jako premier. Tak przynajmniej zakładał, bo inaczej nie mógł. Ale pamiętajmy też państwo, że z dzisiejszej perspektywy to tak to wygląda. Jak pani redaktor to przedstawiła, tak? I to wygląda szokująco. Ale pamiętajmy, że przewrót majowy 1926 roku przyniósł ze sobą ofiary. Żołnierz polski strzelał na ulicach Warszawy do żołnierza polskiego. Padały ofiary. Piłsudski wziął całą odpowiedzialność za to na siebie, bo też uważał, marszałek, że działa w warunkach wyższej konieczności. Ale z dzisiejszej perspektywy, gdy nie odczuwamy tego stanu ówczesnego, to przecież jest coś wstrząsającego, że w wolnej Polsce po odzyskaniu niepodległości dochodzi do sytuacji, gdzie żołnierz polski strzela do polskiego żołnierza. I że są oficerowie, którzy takie rozkazy wydają. Bo jedne w 26 roku jedni stali po stronie Piłsudskiego, a drudzy stali po stronie, jakby nie patrzeć, legalnego prezydenta i legalnego rządu Witosa.
Ale wciąż to była, prawda, wewnętrzna sprawa i nie w warunkach wojny.
Tak, oczywiście, ale tutaj ja mówię z punktu widzenia polityków, którzy mają władzę, którzy decydują i którzy podejmują decyzje, uważając, że działają w stanie wyższej konieczności. A ja nie usprawiedliwiam ani jednego, ani drugiego, żeby to tak nie zabrzmiało. Ale jako historyk próbuję to zrozumieć, prawda? Czy błędy, które ewidentnie popełniał, bo to nie są jedyne błędy, te, o których pani redaktor powiedziała, były jeszcze inne i kto wie, czy politycznie nie bardziej ciążące na nas do dziś.
Mówi pan o układzie Sikorski-Majski?
Tak, ewidentnie. Tam była decyzja polityczna, która też miała swoje konsekwencje bardzo daleko idące.
Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Moskwie.
Второго декабря на московском аэродроме. заместитель председателя Совета народных комиссаров Союза СССР, народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов. Начальник войск НКВД Союза СССР генерал-майор Аполлонов. Комендант города Москвы генерал-майор Синилов. Председатель Совета Министров и главнокомандующий вооруженными силами Польской Республики генерал Сикорский.
Członkowie, część członków jego rządu, ministrów z jego rządu, na znak protestu, niezgody na ten kształt i tą treść układu Sikorski-Majski, czyli układu między rządem polskim na emigracji, a rządem Stalina Związku Sowieckiego po napaści Niemiec na Związek Sowiecki, tak? Latem 1941 roku. Tam przecież nie było stwierdzenia wprost o anulowaniu granicy, jaką ustanowili w 1939 roku Niemcy i Rosjanie. Ta kwestia granicy wschodniej miała być rozstrzygnięta po wojnie. Dwa, zgodził się Sikorski na zawarcie sformułowania, iż Związek Radziecki, rząd radziecki wprowadza amnestię, ogłasza dla Polaków w Związku Sowieckim. Amnestię, mówili ci ministrowie, ogłasza się dla tych, którzy coś mieli na sumieniu, dokonali jakichś czynów, które wymagają amnestii, a Polacy byli tylko i wyłącznie ofiarami w granicach Związku Sowieckiego po 1939 roku, po 17 września, a tu amnestia. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Uważano, że Sikorski był zbyt ugodowy w tym momencie. Oczywiście on był pod wielką presją rządu brytyjskiego i osobiście Churchilla, któremu bardzo zależało na to, żeby rządy emigracyjne, w tym rząd polski głównie, podpisał taką umowę o współpracy ze Związkiem Sowieckim na czas wojny, dlatego że ta agresja w czerwcu 1941 roku Niemiec III Rzeszy na Związek Sowiecki spadła Brytyjczykom i Churchillowi z nieba, ponieważ zyskiwali nagle sojusznika Hitlera, zyskiwali własnego sojusznika. Więc tutaj oczywiście też znowu mówimy, no Sikorski działał w warunkach wyższej konieczności i że układ Sikorski-Majski nie był tak dla nas korzystny, jak mógł być, ale to jest wszystko hipotetyczne. My nie wiemy, co w rozmowach w cztery oczy Sikorski słyszał od Churchilla, jakie stawiał bądź nie warunki. Ale mówimy o tym, co wiemy. Faktem jest, że ministrowie z jego rządu, część podała się do dymisji na znak protestu. W warunkach wojny minister, który podaje się do dymisji przeciwko swojemu wodzowi naczelnemu i swojemu premierowi, to nie jest rzecz bagatelna. Mhm. Więc to wzbudziło kontrowersje we własnym obozie Władysława Sikorskiego. Mhm. Więc on nie miał łatwej sytuacji powielokroć. I teraz spójrzmy na to. W takim razie on zawiódł się także na, można tak powiedzieć, na swoich ludziach. Tak. A cóż dopiero miał ufać ewidentnie swoim przeciwnikom, którzy przecież byli całkowicie z innej bajki i którzy byli pewnie w jego mniemaniu, może i skorzy do walki o ojczyznę, ale niekoniecznie bycie lojalnym wobec niego. Być może tak też było, aczkolwiek nie usprawiedliwiam żadnych z tych kontrowersyjnych czy wręcz nagannych decyzji generała Sikorskiego. Ale powtarzam, to są sytuacje, w których sprawdzają się charaktery, w których sprawdzają się ludzie, ich kompetencje moralne, ich kondycja intelektualna i ich poziom zaangażowania w sprawy narodowe.
Only a few hours before his death in a tragic plane crash, these pictures of General Sikorsky were taken in Gibraltar as he inspected Polish patriots who have escaped to join the army. It was aboard a Polish destroyer that the body of General Sikorsky was brought to England. The coffin, draped with a Polish flag, had been placed on deck with sailors mounting guard. The warship came slowly to a quayside in...
Informacja Brytyjczyków o śmierci generała Sikorskiego w katastrofie nad Gibraltarem i uroczyste przewiezienie jego trumny do Londynu.
Prime Minister and Commander-in-Chief, he epitomized the courage and self-sacrifice of a nation, which in spite of the cruelest oppression that malignant tyranny could devise, never lost faith or the will to survive. Polish naval men carrying wreaths head the procession as the gun carriage bearing the coffin is drawn to a waiting train for the journey to London. It is at the Polish government headquarters in Kensington Palace Gardens that his body lies in state. The Allies mourn with Poland in her grievous loss.
A jak pan sądzi, dlaczego po tragicznej śmierci generała Sikorskiego nad Gibraltarem powstały natychmiast takie teorie, no, spiskowe, tak bym to nazwała, że a to pilot był Czechem, a dlaczego nie Polak, a to różne, no, w każdym razie sugestie takie, że to nie był wypadek, tylko zabójstwo. I kto go, w takim razie kogo podejrzewano? Rosjan, no, Anglików, Brytyjczyków?
No póki co wszystkie te kwestie zostają w sferze hipotezy, tak, bo to co jest oficjalnie uznawane, no to, że katastrofa. Tak,
tak, ale skąd w ogóle natychmiast takie
raz, że,
podejrzenia?
Tak, raz, że było to już po kwestii katyńskiej, po odkryciu Katynia i po tym, jak Związek Radziecki, czyli Stalin, jednostronnie zerwał stosunki z rządem polskim generała Sikorskiego. Więc staliśmy się w sytuacji bardzo niewygodnej dla aliantów.
Mm-hmm. No tak.
Dla aliantów, dla Brytyjczyków i dla Amerykanów. Bo mają w nas z tych mniejszych, w cudzysłowie mówiąc, aliantów, a my mieliśmy czwartą co do wielkości siłę zbrojną po amerykańskiej, brytyjskiej i sowieckiej. Polacy walczyli na wszystkich frontach i myśmy tu wystawili w różnych miejscach rzeczywiście te siły zbrojne bardzo licznie. Polacy licznie walczyli. Więc jakoś się liczyliśmy tutaj. Nie byliśmy tak zupełnie nieważni. Wręcz przeciwnie. O czym świadczą chociażby trzy konferencje Wielkiej Trójki. Teheran, Jałta, Poczdam. No oprócz sprawy niemieckiej, która była najbardziej dyskutowana?
Polska.
Więc sprawa trudna, tak? Nie jedyny raz w historii stawaliśmy się przedmiotem decyzji tych wielkich mocarstw. Mm-hmm. Także to nihil novi sub sole. Natomiast Sikorski teraz nagle stawał się trudny w tym sensie, że niespolegliwy do końca wobec aliantów zachodnich, bo już o Stalinie nie mówmy, bo tu już Stalin zerwał stosunki. Mm-hmm. Prawda? Dalej, był skonfliktowany z innymi oficerami i dowódcami, którzy nie wywodzili się z sanacji. Na przykład z generałem Andersem, który przecież jako żywo nie wywodził się z sanacji, tylko wręcz przeciwnie. Ale wiemy dobrze, że był tu bardzo poważny konflikt. Niezgoda wielu właśnie oficerów i dowódców, którzy niezgoda na tą politykę, jaką prowadził Władysław Sikorski. Dobrze, pamiętajmy, że Sikorski jest w tej podwójnej roli. Jest w roli polityka i w roli dowódcy, naczelnego wodza. To jest trudno pogodzić jedno z drugim, bo polityka rządzi się innymi prawami, a sprawy wojskowe innymi, prawda? To się jedno z drugim tak bardzo łatwo nie nakłada. Pani wspomniała o pilocie Czechu, który jedyny przeżył. Nie wszystkie ciała zostały odnalezione.
Tak.
Ciało córki jednego z oficerów, już teraz z pamięci nie będę silił się na cytowanie, ale też się nie odnalazły. Mhm. Obecność wysokiej rangi agentów, oficerów wywiadu sowieckiego, NKWD i MI5 czy MI6, no w każdym razie służb specjalnych brytyjskich, też tam świadczą o tym, że coś się tam w tym Gibraltarze, bym powiedział, nietypowego działo. zwracam uwagę na jedno, jeżeli historyk nie ma potwierdzonych faktów, nie może mówić, że coś miało miejsce.
A ekshumacja niczego nie dowiodła.
Nie posunęła nas dalej. No tylko tyle, że był tak, bym powiedział, no nie najciekawiej do trumny przygotowany. Aha, no to jest prawda. Inna sprawa. Ale obdukcja przecież jest i ona jest dostępna w internecie. Jest ujawniona, ja ją czytałem. I nic tam takiego, co by nam wyjaśniało sprawę, nie ma. Dobrze, no czy będzie ta sprawa wyjaśniona, czy nie? Ja tylko spuentuję tak. Otóż dla historyków ważne są źródła. Wiemy dobrze, że jest zespół źródeł, ja akurat się tą sprawą nie zajmuję, ale na tyle, na ile się orientuję, zespół archiwalny, tak zwane Archiwum Sikorskiego, które jest w gestii władz brytyjskich, miało być ujawnione po 50 latach. 45 i 50 to wychodzi nam 95 rok. Zostało wtedy utajnione na kolejny okres i nie mamy do niego dostępu. Więc widocznie...
Był jakiś powód
utajnienia. Są powody. Bez powodu się tego nie robi. Więc widocznie może za 100 lat, czyli następne 50, ktoś w przyszłości, jeżeli Brytyjczycy uznają, że dostatecznie dużo czasu minęło, prawda? Tak jak na przykład Rosjanie w latach 90. za prezydentury Jelcyna wpuściło polskich historyków do archiwów moskiewskich, ale dotyczących spraw XIX wieku, które były dla nas też bardzo ciekawe, ale XIX-wieczne, carskie. Dużo się dowiedzieliśmy na ten temat. Ci, którzy się zajmowali sprawami rosyjskimi, polsko-rosyjskimi XIX wieku, na pewno na tym bardzo skorzystali, no ale nas interesują inne, tak, XX-wieczne sprawy, które są dla nas o wiele bardziej brzemienne w skutkach, prawda?
Purple rain. freedom, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you.
Powiem tyle, że ta kwestia właśnie tego paktu Sikorski-Majski, jego niedoskonałość, Sikorski się w ten sposób i jego ludzie jakoś tutaj tłumaczyli, że jego niedoskonałość, tak, jakaś taka nieadekwatność do oczekiwań ze strony polskich polityków emigracyjnych wynikała też i z błędów, jakie rząd sanacyjny popełnił, a ściślej mówiąc sam wódz naczelny z 1939 roku, marszałek Rydz-Śmigły, ponieważ po agresji Sowietów 17 września 1939 roku nie ogłosił stanu wojny ze Związkiem Sowieckim. No dziwne. I wydał rozkaz, który do dzisiaj budzi wielkie kontrowersje. Rozkaz, jaki wydał marszałek Rydz-Śmigły do licznych skądinąd wojsk, dywizji całych, między innymi dywizji Korpusu Ochrony Pogranicza, KOP-u, na wschodzie, którzy zostali zaatakowani przez Sowietów. I było pytanie, jak my reagujemy? To mało, że nie wypowiedzieli wojny, tak, co powinno być z automatu, tak, to wydał rozkaz, w którym pozostawiał decyzję lokalnym dowódcom. I to tam brzmiało mniej więcej tak, nie zaczepiać militarnie, ale w razie ataku bronić się. No jest to niejednoznaczne dla oficerów. To znaczy, że co? Nie ma stanu wojny, nie zaczepiać. To co, jak będą szli koło nas dywizja, koło naszej dywizji, to mamy coś stać, czekać na nie wiadomo na co. A jak atakować, no to wtedy właśnie reagować, tak? No i wielu dowódców, to jest też bardzo mało uświadomiona przez nas historia, jak Wojsko Polskie i ci dowódcy lokalni, dowódcy dywizji stacjonujących na wschodzie, którzy nie brali udziału w walkach z Niemcami w 1939, tak. Tylko walczyli po 1917 roku tych kilka czy kilkanaście nawet dni z Sowietami, bo te walki niektóre oddziały podjęły w sposób heroiczny.
Samodzielny.
Ci dowódcy naprawdę są godni najwyższego uznania, ponieważ stanęli w obliczu sytuacji niemożliwej. To znaczy z jednej strony bezwzględny wróg, Sowieci, a z drugiej strony dowództwo naczelne z marszałkiem Rydzem Śmigłem, którzy wydają rozkaz, który jest dla każdego dowódcy oddziału
nieczytelny,
czyli niewykonalny. Nie można wydawać takich rozkazów. I Jerzy Łojek właśnie to doskonale to analizował. Ale tutaj wracając do Sikorskiego, więc on, kiedy w 1939 roku nie ogłoszono stanu wojny z Sowietami, to znaczy, że w jakim stanie byliśmy?
Pokoju, skoro nie ogłoszono
wojny. No jak nie stan wojny, no to jaki?
Prawnie.
Taki jak, no właśnie, prawda? A złamanie przecież było traktatu, który mieliśmy z Sowietami podpisany o nieagresji. I Rosjanie to złamali Sowieci jednostronnie i dokonali ewidentnej agresji.
No tak.
A my co? I tutaj Sikorski, kiedy ma podpisać układ z Majskim, tak, ma utrudnioną sytuację, ponieważ nie ma tego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tego asa w rękawie, by powiedział, no dobrze, ale my jesteśmy w stanie wojny, to wy teraz musicie najpierw zrobić wszystko, żeby z tego stanu wojennego można było wyjść, stanu wojny. A tu Majski przyjeżdża, jakby nigdy nic, to układajmy się, teraz będziemy sojusznikami, Churchill temu wszystkiemu patronuje, prawda? No to Sowieci mieli ułatwioną sytuację, a nie rząd polski. Więc tutaj nieraz brakowało polskim politykom, co nie dziwi, no bo ludzkie arcyludzkie, popełniać błędy. Zabrakło tego przewidywania, a co będzie w przyszłości, prawda? Czy mamy prawo oczekiwać tego? No pewnie mamy i powinniśmy, ponieważ wszyscy politycy okresu międzywojennego, od Piłsudskiego zapocząwszy, poprzez Rydza Śmigłego, ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, wszystkich premierów, prezydentów, Wojciechowskiego, Mościckiego, z Sikorskim włącznie, wszyscy funkcje premierów, wodzów naczelnych podejmowali dobrowolnie.
You can't see.
Dziś z perspektywy historii, z perspektywy czasu możemy ocenić na przykład internowanie oficerów czy układ Sikorski-Majski. Ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co się tak naprawdę stało nad Gibraltarem. I dowiemy się tego pewnie, ale wtedy, kiedy Brytyjczycy otworzą swoje archiwa, a będzie to po wielu, wielu latach i właściwie powinnam powiedzieć, dowiedzą się nasze wnuki. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żaneta Walentyn.